Słuchacie radia RMF 24, jest 7 października. Dwa lata temu rządzący strefą Gazy palestyński Hamas przeprowadził niespodziewany atak terrorystyczny na Izrael, zabijając blisko 1200 osób i porywając 251. Był to największy atak terrorystyczny w historii Izraela, a sami Izraelczycy mówią, że był to atak, który pochłonął najwięcej ofiar żydowskich od czasu Holokaustu. Rozpoczął on wojnę, która trwa do dziś i pozbawiła już życia kilkadziesiąt tysięcy osób, w tym ogromną większość, i to wynika także z danych izraelskich cywilów. Z nami jest profesor Przemysław Osiewicz z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witam, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Ja wiem, panie profesorze, że gdybyśmy chcieli zacząć sięgnąć do początków tego konfliktu, to musielibyśmy się cofnąć do końcówki XIX wieku, a na pewno do lat 40., kiedy powstaje państwo Izraela, nie powstaje państwo palestyńskie i dokonuje się wypędzenie Palestyńczyków, ale zatrzymajmy się na 7 października. Co? No po dwóch latach możemy o tych wydarzeniach powiedzieć z całą pewnością, bo wciąż mam wrażenie, że im dalej w czasie od tamtego wydarzenia, tym pod pewnymi względami wiemy mniej. Poza oczywiście liczbą ofiar i poza tym, co się bezpośrednio zdarzyło, bo tu nawet obrazów jest coraz więcej.
No, myślę, że panie redaktorze, dwa lata temu no, wszyscy byliśmy, nie tylko Izraelczycy, chociaż oni przede wszystkim, ale społeczność międzynarodowa była w dużym szoku. To jednak było zaskoczenie, zwłaszcza skala tego ataku oraz liczba ofiar, a także no, porwanie ponad setki izraelskich zakładników. Jednak myślę, że nawet w tamtym momencie, chociaż wszyscy no, liczyli się z tym, no, wręcz myślę, nawet było takie oczekiwanie, że Izrael będzie miał prawo do kontruderzenia, do jakiejś formy rewanżu, ukarania mocodawców czy pomysłodawców tego ataku w ramach Hamasu i różnych innych organizacji sprzymierzonych z Hamasem, to myślę, że wtedy jednak nikt z nas nie podejrzewał, że ten kontratak czy izraelski, ta interwencja, operacja czy atak na Gazę, jakbyśmy to nazwali, na Strefę Gazy, że to będzie przyniesie tak krwawe żniwo i tak niesamowite zniszczenie. No, po tych dwóch latach nam praktycznie nie został kamień na kamieniu. Prawie każda osoba przebywająca, mieszkająca w Strefie Gazy została bezpośrednio dotknięta skutkami tego konfliktu. Także no, tutaj rzeczywiście dysproporcja, jeśli można to w ogóle tak o tym mówić, nie chciałbym używać tego terminu, ale chyba muszę, ta dysproporcja w rachunku krzywd jest uderzająca.
To nie ulega żadnej wątpliwości. I pytanie, które się rodzi, to znaczy w zasadzie dlaczego ta wojna jeszcze trwa, bo jeśli chodziło o zniszczenie zapasów Hamasu, o pozbawienie życia takiej liczby wojowników, żołnierzy, terrorystów Hamasu, tu język też ma znaczenie, ale ja celowo używam różnych określeń, żeby każdy mógł się w nich odnaleźć, i zniszczenie większości tuneli, nie wszystkich, ale na tyle dużo, żeby one przestały być tak skuteczne, to według części z żołnierzy izraelskich, wcale nie jakichś innych, tylko izraelskich, to się udało po 7 miesiącach, a ta wojna trwa nadal.
No tak, bo rzeczywiście tym celem takim oficjalnym na początku było uderzenie przede wszystkim w Hamas, w kryjówki, magazyny broni, no infrastrukturę, która była wykorzystywana przez to ugrupowanie, czy jest nadal w części wykorzystywane przez to ugrupowanie, i to był oficjalny cel. Natomiast nieoficjalnie już wtedy wspominano o tym, że no być może premier Netanyahu, mając no, taki pretekst, tak mocny pretekst, i no, myślę, że wtedy też to wyczuwał przyzwolenie ze strony społeczności międzynarodowej, spróbuje osiągnąć to, co przez lata nawet w doktrynie izraelskiej określano mianem no, niemożliwego do osiągnięcia celu, a mianowicie całkowite wyeliminowanie Hamasu. Myślę, że premier Netanyahu no, dzięki swoim doradcom uwierzył w to, że wyeliminowanie całkowite Hamasu jest możliwe, i no, potem konsekwentnie już niestety za wszelką cenę do tego celu zmierzał, czy nadal zmierza, bo w tej chwili już nikt tego nie ukrywa, że celem numer jeden jest tak naprawdę doprowadzenie do likwidacji Hamasu. No i trudno się dziwić. Z drugiej strony, no nie bronimy tutaj oczywiście organizacji terrorystycznej, ale z drugiej strony jakby trudno się dziwić, że sama ta organizacja czy bojownicy Hamasu, mając tego typu wizję przed sobą, niekoniecznie byli zainteresowani w pewnych momentach porozumieniem. W innych z kolei to państwo Izrael nie było zainteresowane dialogiem, a gdy już miało dochodzić do rozmów, to w tych przełomowych momentach no, likwidowano fizycznie w tamtym czasie przywódców Hamasu, czyli tak naprawdę no, likwidowano osoby, które mogłyby negocjować z delegacją izraelską. No także mieliśmy tutaj rzeczywiście no, splot różnych zdarzeń, a tym wspólnym mianownikiem moim zdaniem jest właśnie chęć wyeliminowania Hamasu raz na zawsze ze strony Izraela. To fizycznie być może jest możliwe, natomiast jeśli chodzi o walkę o duszę i serca, to no, myślę, że Izrael tę wojnę w tym sensie przegrał, bo jest to słynne powiedzenie: nie można wygrać wojny, ale przegrać pokój, i myślę, że Izrael jest militarnie w tej sytuacji, czyli wygrywa tak naprawdę militarnie, wygrywa powiedzmy wojnę, natomiast przegrał już zdecydowanie pokój.
Panie profesorze, pan powiedział o tym, że celem była likwidacja Hamasu, ale pojawiają się takie opinie wśród analityków. Uczciwie rzecz biorąc, pojawiają się takie wypowiedzi także części koalicjantów Netanyahu, że celem tak naprawdę wcale nie było wyeliminowanie Hamasu, tylko tak naprawdę oczyszczenie, to straszny język w Polsce, nie tylko w Polsce, ale oczyszczenie Strefy Gazy z Palestyńczyków.
No takie hasła, czy tego typu opinie, one pojawiały się już nawet wcześniej, jeśli byśmy przeanalizowali chociażby wypowiedzi takich skrajnie prawicowych. Znaczy ja nie lubię tego określenia w odniesieniu do polityków izraelskich, ale no, użyjmy go.
Skrajnie prawicowi. Są sami prawicowi politycy w tej chwili w dużej mierze.
No teraz tak. No, natomiast no, tutaj ten pogląd nigdy nie był podzielany przez lewicę, tak, izraelską i przez długi czas przez większość opinii publicznej. Tak? To była pewna czerwona linia, która była nieprzekraczalna. Natomiast w tej chwili rzeczywiście no to badania opinii publicznej na to wskazują. Społeczeństwo izraelskie się niesamowicie zradykalizowało. No i uległo takiej ułudzie, że możliwe jest raz na zawsze przejęcie kontroli nad Strefą Gazy, nad którą no, przez pewien czas przecież Izrael miał kontrolę, że jest możliwy powrót do tej sytuacji. No i argumentacja jest tutaj prosta. W ten sposób eliminujemy raz na zawsze żywotne zagrożenie dla żywotnych interesów państwa Izrael. Tak więc to jest cel nadrzędny, nie interesuje nas tak naprawdę kto co o tym myśli, bo my musimy zrealizować ten cel strategiczny. No i no w tej chwili, no, nawet w zeszłym tygodniu, to oczywiście trudno generalizować na podstawie jednej wypowiedzi, ale nawet no, z przedstawicielką środowiska akademickiego z Izraela miałem okazję rozmawiać i powiedziała mi wprost, że ten atak sprzed 2 lat był błogosławieństwem, tak, bo on dał Izraelowi bardzo mocny pretekst, legitymację do rozwiązania tego problemu raz na zawsze, koniec cytatu.
Panie profesorze, tylko że pan wspomniał o tym, to nie jest tylko chyba przegranie pokoju, ale można odnieść wrażenie, że o ile świat popierał Izrael w pierwszych dniach po 7 października, nie ulegało wątpliwości, że w zasadzie wszyscy się zgadzali. Izrael ma prawo do obrony. Izrael ma prawo do odpowiedzi. Może nie pojawiło się słowo zemsta, zresztą w oficjalnych narracjach też się nie pojawiało, ale gdyby się pojawiało, to też by usprawiedliwiono. Natomiast w tej chwili, i to nie chodzi o ten antysemityzm, którego jak pałki używa Benjamin Netanyahu, tylko po prostu naprawdę pojawił się antysemityzm, naprawdę pojawiły się bardzo silne antyizraelskie emocje i jasno widać, że emocje społeczne w świecie, nie mówię tylko o świecie arabskim, także w Europie się zmieniły i można zadać pytanie, czy to się rzeczywiście, już zostawiając kwestie moralne, ale czysto pragmatycznie Izraelowi opłaca.
No oczywiście, że nie. Natomiast to też musimy rozróżnić, no bo państwo Izrael to państwo Izrael, a Żydzi mieszkający poza państwem Izrael, czyli w dużej mierze różne społeczności takie bardziej ortodoksyjne, które no jawnie no bojkotują i zawsze występowały przeciwko w ogóle istnieniu państwa Izrael i w tej chwili bardzo mocno krytykują też Izrael, mówiąc wprost o ludobójstwie i używają bardzo mocnych słów. Także to też musimy jakby to dostrzec, ale to nie zmienia faktu, że nawet te osoby, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Wielkiej Brytanii, tak jak pan redaktor słusznie wspomniał, no teraz padają ofiarami takich postaw antysemickich, no ponieważ wiele osób nie widzi różnicy między wyznaniem a polityką państwa Izrael, tak? No, w dużej mierze też się do tego przyczynia sam premier Netanyahu, który, no tak jak pan redaktor słusznie wspomniał, no bardzo często odbija wszelką krytykę, tak, pod swoim adresem, pod adresem państwa Izrael w ten sposób, że no, te wypowiedzi mają na przykład jakiegoś polityka albo zachowanie jakiegoś państwa mają charakter antysemicki i one wynikają z pewnych uprzedzeń, tak. I no, to rzeczywiście w długiej perspektywie moim zdaniem osłabia jak najbardziej, tutaj się z panem redaktorem zgadzam, pozycję Izraela, ale też społeczności żydowskich na świecie. Z drugiej strony myślę o tym, że Izrael, prowadząc taką bezwzględną politykę, osiągając ten cel strategiczny, będziemy o tym pamiętać za miesiąc, za pół roku, za 12, a potem obawiam się, że będzie business as usual i zwłaszcza państwa Zachodu powrócą, bo tak naprawdę nikt tych kontaktów nie zrywa przecież, ale powrócą do takiej pełnej współpracy i nikt nie będzie za bardzo się przejmował losem Palestyńczyków w Strefie Gazy. No, nie chcę być tutaj złym prorokiem, ale obawiam się, że taki scenariusz będzie miał miejsce, że no niejako w cudzysłowie wybaczone zostaną wszelkie winy premierowi Netanyahu i zwłaszcza świat zachodni przymknie oko.
To jeszcze pytanie na koniec. Czy pana zdaniem, panie profesorze, ten projekt, program pokojowy Donalda Trumpa, częściowo przyjęty przez Hamas i najpierw werbalnie całkowicie, ale potem wyraźnie widać częściowo przyjęty przez Izrael, to jest coś, co po tych 2 latach przyniesie może nie trwały pokój, ale przynajmniej czasowe przerwanie działań wojennych?
Raczej jestem pesymistą. Myślę, że to, panie redaktorze, będziemy mieli tak naprawdę do czynienia z czasowym przerwaniem tych działań, bo tak jak wspomniałem, Izrael wygrywa militarnie, przegrywa pokój. Bardzo wiele z tych osób, które są teraz w Strefie Gazy, myślę tutaj przede wszystkim o młodych osobach, o dzieciach, młodzieży, to tych obrazów, tych przeżyć, które te młode osoby, ci młodzi ludzie mają w swoich umysłach, nie da się tak szybko wykrzewić, wyplenić. Będzie bardzo trudno przekonać ich o tym, że współistnienie obok siebie i państwa Izraeli palestyńskiego jest możliwe, pokojowe współistnienie. Myślę, że z czasem za 15-20 lat będziemy mieli do czynienia z kolejną falą
radykalizacji. Premier Netanyahu mówi, nie będzie żadnego państwa palestyńskiego i mówi to nie tylko w swoim imieniu. On mówi, ja mówię to w imieniu całego Izraela. Państwo palestyńskie nie powstanie.
No to takie stanowisko jest Izraela od lat niezmienne. Natomiast no, mówię tutaj tak ogólnie, tak mówię o administracji może palestyńskiej i o tym, że no, Palestyńczycy, zwłaszcza młodzi, będą się radykalizować i będą bardzo podatni na ten głód, taka potrzeba rewanżu, zemsty będzie w tych ludziach. Tego się nie da wyeliminować w prosty sposób. I to tylko odroczy tak naprawdę jakieś kolejne zdarzenia. Bez względu na skalę tych zagrożeń czy działań, czy to będą jakieś akty terrorystyczne, czy też jakaś zorganizowana większa operacja, ale to dzisiaj trudno sobie to wyobrazić, ale za 15-20 lat no, różne mogą być scenariusze. No niestety tego typu bardzo bolesne, tragiczne, okrutne zdarzenia odciskają swoje piętno na społeczności. I w tej zbiorowej pamięci palestyńskiej one będą pielęgnowane i obawiam się, że właśnie będą stanowiły kolejne ziarno właśnie przyszłej radykalizacji różnych osób. Z drugiej strony też nie wierzę w to, że nagle zmieni się tutaj, pan też się z panem redaktorem zgadzam, że się zmieni nagle, no, nawet gdyby Netanyahu przegrał wybory i nie wiem, stracił władzę, mielibyśmy, nie wiem, jakąś szeroką koalicję lewicową, na co się nie zanosi, ale nawet gdyby, to też nie wierzę w to, że nagle stanowisko państwa Izrael radykalnie by się zmieniło. No nie zmieni się, dlatego że opinia publiczna jednak wyraźnie w Izraelu skręciła w tą radykalną stronę i tym ugrupowaniom lewicowo-centrowym trudno będzie zdobyć wyborców, używając takiej argumentacji, jaką stosowały przed 2023 rokiem.
Bardzo dziękuję, profesor Przemysław Osiewicz z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia, dziękuję.